Doktor nauk medycznych Aleksandra Kicińska, specjalista chorób wewnętrznych w trakcie specjalizacji z immunologii z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, instruktor metod rozpoznawania płodności jest ze mną w studio. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry.
Pani doktor, jakie mogą być takie nieoczywiste problemy zdrowotne pacjentów, które mogą powodować obniżenie szansy na zajście w ciążę?
Sama niepłodność jest bardzo szerokim tematem i właściwie nie jest chorobą, ale może być objawem wielu chorób i zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu. I do tej pory już bardzo dużo zostało powiedziane na temat diety, zmiany stylu życia, ale to się wydaje oczywiste. Sama niepłodność powinna być traktowana jak inne choroby przewlekłe, gdzie to leczenie powinno być interdyscyplinarne, powinno być wieloetapowe i właściwie ta zmiana stylu życia i diety to jest coś, co należy się dzisiejszemu pacjentowi, żeby w ogóle doprowadzić do równowagi swój organizm.
Proszę wytłumaczyć słuchaczom, co to znaczy.
Interdyscyplinarne, mamy na myśli tutaj współdziałanie wielu specjalistów medycyny, ale też pracowników ochrony zdrowia. Czyli taki pacjent, który przychodzi z niepłodnością, powinien mieć cały czas towarzyszenie i dietetyka, niejednokrotnie psychologa, na pewnym etapie już powiem nawet na pewno psychologa, ponieważ cierpieniem jest niesamowitym brak dziecka i to się tutaj należy, żeby para chciała dalej kontynuować to leczenie, ale też, co bardzo ważne, dostosowanie leczenia do konkretnego cyklu pacjentki, więc instruktor, który uczy w profesjonalny sposób obserwować i zapisywać i śluz, i temperaturę, czyli nie może to być takie, jak to się czasami mówi kolokwialnie, na czuja, tak jak się pacjentce wydaje, czy według jakichś takich metod dostępnych w internecie, których się jest prosto nauczyć, żeby wyznaczyć, kiedy jestem płodna, kiedy nie. Nie. Tutaj ta obserwacja ma służyć lekarzowi do rozpoznania, co się dzieje nie tak z biowskaźnikami płodności, co się właściwie objawia w tej rozregulowanym obrazie biowskaźników, czego należy szukać w organizmie. Więc to jest takie towarzyszenie tych osób z ochrony zdrowia, które niekoniecznie są lekarzami. Ale sama interdyscyplinarność ma dotyczyć współpracy wielu specjalistów. I mam tutaj na myśli to, co pani redaktor zaczęła dzisiaj mówić, te tak zwane ukryte powody, dla których para nie może zajść w ciążę. I tutaj przede wszystkim odniosłabym się najpierw w pierwszym rzędzie do kobiety. Mamy tutaj problemy nie tylko takie widoczne, że są rozregulowane cykle, że te miesiączki jakoś nie tak wyglądają, że mają różne długości, a może ta miesiączka się pojawia zbyt rzadko, a może zbyt często. I tutaj ewidentnie wiemy, że to jest rozregulowanie hormonalne. Pacjentki rozumieją, że trzeba udać się do endokrynologa. Oczywiście ginekolog tutaj nieustannie towarzyszy nam w tym procesie. Ale zapominamy jeszcze o takich ukrytych rzeczach, jak na przykład trombofilie, jak na przykład zaburzenia z takiej dziedziny hematologii, które normalnie pacjentce w życiu codziennym niespecjalnie przeszkadzają. Mogą się objawiać jako wydłużające się krwawienia miesiączkowe, wydłużające się krwawienia na przykład po ekstrakcji zęba, czy po skaleczeniu zwykłym w kuchni, ale jest to jakoś jeszcze opanowywane.
Nie kojarzy z tego z niemożnością zajścia w ciążę.
Oczywiście, a tymczasem okazuje się, że na tym najwcześniejszym etapie, kiedy dochodzi do zapłodnienia komórki jajowej, mamy do czynienia już z zarodkiem, już z nowym organizmem, który około tygodnia potrzebuje, żeby dostać się do jamy macicy i tam zagnieździć, żeby się rozwijała dalej ciąża i żeby rósł płód i był gotowy do porodu jako noworodek, to jest niesamowicie ważne, żeby to krążenie właśnie, które się wytwarza przez krążenie łożyskowo-maciczne, matczyne, dobrze działało. Jest niesamowicie ważne, żeby pacjentki nie miały właśnie tych ukrytych trombofilii czy innych różnego rodzaju zaburzeń hematologicznych.
Pani doktor, a jakbyśmy mieli taką pacjentkę, która zna swoją chorobę, na którą wcześniej chorowała, nie wiem, jest to choroba jakaś, która jej towarzyszy od pewnego czasu, to które z tych chorób powinny tutaj zapalać lampkę, że z tą ciążą to może być jakiś kłopot?
To są wszystkie choroby z autoagresji, choroba autoimmunologiczna i to począwszy od tak najbardziej powszechnej choroby, jaką jest choroba tarczycy Hashimoto, gdzie są przeciwciała przeciw tarczycy i tutaj mamy tą kwestię i hormonalną, bo niedoczynność tarczycy, czy źle uregulowana, jak pacjentka mówimy, nie jest w eutyreozie, też jest problem zajściem w ciąży, to jest hormonalny problem, ale problem immunologiczny, gdzie wykazano, że obecność przeciwciał przeciwtarczycowych koreluje z niemożnością zajścia w ciąży, z wczesnymi poronieniami czy z porodami przedwczesnymi. To jest jedna sprawa i to jest najbardziej powszechne, ale też wiemy w medycynie, że jeżeli już mamy jedną chorobę z autoagresji, to bardzo często zaczyna towarzyszyć druga albo gdzieś ta druga się tli, jest ukryta. Ta autoagresja, czyli gdzie organizm reaguje przeciwko własnym tkankom, przeciwko własnym komórkom, własnym antygenom, również przekłada się na niemożność zajścia w ciąży i donoszenia tej ciąży. Także wszystkie choroby z autoagresji, czyli jeśli
pacjentka
jest to...
może być nieświadoma, że taką
może być
chorobę
nieświadoma. Ma. Ja sama niedawno miałam kilka takich pacjentek, które miały bardzo dyskretne objawy fotouczulenia, czy jakiejś obniżonej ilości białych krwinek, ale nieznacznych w morfologii, która się powtarzała od wielu lat, jakieś takie przemijające bóle stawów, a że były młode, to wszystko gdzieś tam mijało, one gdzieś potrafiły to rozćwiczyć i żyć pełną piersią do przodu, ale okazywało się, że jak się pojawił problem z niepłodnością, badaliśmy przeciwciała i te wszystkie kryteria były zbierane, to na przykład okazywało się, że chorują na tocznia układowego. Więc rzeczywiście czasami są to bardzo poważne rzeczy, a czasami bym powiedziała właśnie mniej takie powszechne, jak ta choroba Hashimoto, czy reumatoidalne zapalenie stawów, czasami inne choroby dotyczące właśnie tkanki łącznej. I to wszystko właściwie często towarzyszy też rozregulowaniu hormonalnym, bo dziś mało też kto, również ze specjalistów danej grupy, kojarzy, że i hormony, i układ immunologiczny mają niesamowity wpływ na siebie. Także tutaj jakby rozdzielanie tego byłoby sztuczne. I ta interdyscyplinarność, gdzie współpracuje ginekolog z internistą, z endokrynologiem, z hematologiem, immunologiem, a także genetykiem, bo są te właśnie ukryte rzeczy, które nosimy, często po nas nie widać przecież, że jesteśmy nosicielami jakichś genów, które nie pozwalają na zajście w ciąży, czy wręcz natura, no można powiedzieć, sama stawia blokadę, żeby dane geny nie wchodziły do populacji. To też jest bardzo ciekawe zagadnienie, bardzo szerokie, ale te mechanizmy są, one działają, czy też po prostu na przykład taka niezwykła, ale mukowiscydoza, która jest najczęstszą chorobą genetyczną w Europie, może się objawiać w bardzo różny sposób ekspresji z tych genów, że fenotypowo mówimy, pacjent ma albo ciężki objaw tej mukowiscydozy, albo tylko taki, albo aż taki, że dowiaduje się w dorosłości, że na przykład nie ma nasienia, nie ma w nasieniu plemników, czy nie ma nasieniowodów, bo jest właśnie nosicielem mutacji genu CFTR.
To leczenie, tak pacjenci na to mówią i lekarze, niektórzy też, takie holistyczne podejście do człowieka, czyli leczenie jakby całości, nie tylko tych objawów, ale tej przyczyny, tu jest istotne, żeby ta ciąża była.
Dokładnie. To, co staramy się robić, to ta nasza edukacja, informacja, którą chcemy przekazać pacjentom, to jest po prostu taka, że spróbujmy uregulować twój organizm w taki sposób, żeby doprowadzić go do porządku, wszystkie układy, twoją wagę, w miarę możliwości twój styl życia, a ta płodność będzie wracać powoli sama. Oczywiście w pewnym momencie decydujemy się na podjęcie poważniejszych kroków, a więc stymulacji i stosowania i poważnego leczenia, gonadoliberyny, gonadotropiny, czy różnych pomp, podawania leków stymulujących owulację i tak dalej. Oczywiście hormonoterapia pierwszej, drugiej fazy, to wszystko jest ważne i, co podkreślam, ważne, żeby to było dostosowane do cyklu danej pacjentki, ale właśnie ten pierwszy duży krok, który czasami musi trwać rok, półtorej, to jest właśnie ta regulacja organizmu, żeby doprowadzić do porządku organizm, i wtedy ta płodność również jakby przechodzi na wyższy poziom i wtedy łatwiej jest wystymulować i łatwiej jest doprowadzić nawet takimi farmakologicznymi metodami, ale do zapłodnienia w warunkach naturalnych.
W sobotę w Gumedzie, w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, organizuje pani konferencję poświęconą wielodyscyplinarnemu leczeniu niepłodności. Dla kogo to jest spotkanie?
Spotkanie jest spotkaniem naukowym. Zaproszeni są wykładowcy, pracownicy naukowi różnych uniwersytetów medycznych z całej Polski. W tym roku rzeczywiście udało się zgromadzić wielu tych wykładowców, którzy w swojej dziedzinie stykają się na co dzień z niepłodnością i potrafią bardzo konkretnie powiedzieć, jak w ich dziedzinie rozregulowanie danego układu ma wpływ na płodność. W związku z tym chcielibyśmy przede wszystkim zainteresować tą konferencją lekarzy, pielęgniarki, położne i pracowników ochrony zdrowia. Aczkolwiek jest otwarty wstęp na tą konferencję. Jeśli ktoś ma taki problem i chciałby się dowiedzieć, co właściwie, na co powinien zwrócić uwagę, czy może do jakiego specjalisty zawędrować, jeśli ma problem z płodnością, jak najbardziej też takie osoby zapraszamy. Ale konferencja jest skierowana skierowana jest typowo naukowa. Wykłady będą na poziomie takim naukowym, skierowane do lekarzy. Mamy patronat Okręgowej Izby Lekarskiej, mamy patronat Okręgowej Izby Położnych Pielęgniarek. Ta konferencja myślę, że powinna zainteresować nie tylko ginekologów, ale internistów i to właściwie internistów wszystkich podspecjalności. Również lekarzy rodzinnych, bo okazuje się, i to jest bardzo też ważny aspekt, że ludzie zapominają o tym, ale też nie tylko pacjenci, ale myślę lekarze przede wszystkim, że żeby doprowadzić do prawidłowej owulacji, to my powinniśmy korygować czy działać farmakologicznie na organizm około 13 cykli. To jest prawie rok czasu. I ludzie o tym zapominają, że jeżeli wykryjemy już nieprawidłowości, włączamy leczenie, to fizjologia cyklu pokazuje, że to jest rok czasu, żeby dana owulacja, która się odbywa w tym dzisiejszym cyklu, mogła odbyć się z komórki jajowej, która jest poddawana od 13 cykli wpływowi tej farmakoterapii, bo ona od 13 cykli, czyli około roku czasu, weszła w ten proces dojrzewania do owulacji z tych najbardziej pierwotnych komórek, które nosimy w jajnikach. Także zapraszamy przede wszystkim lekarzy, także właśnie lekarzy rodzinnych, którzy już mogą jako pierwsi wprowadzić pewne suplementy diety, na przykład wysokie dawki witaminy D. Mamy na to też bardzo dużo w literaturze przedmiotu badań w bazach medycznych, gdzie można się temu przyjrzeć, poczytać. To są takie proste rzeczy jak substancje obniżające poziom insuliny, czy insulinooporność, które lekarz rodzinny stykając się z osobą, czy z otyłością, czy z nadmiernym owłosieniem, nawet niewielkim, czy z jakimś delikatnym trodzinkiem na twarzy, już może zaproponować tego typu suplementację, która też, żeby zadziałała, musi trwać od 6 do 10 12 miesięcy, więc to się wydłuża w czasie i dlatego ci specjaliści pierwszego kontaktu są nam bardzo tutaj przydatni.
Ja tutaj w programie tej konferencji widzę dosyć ciekawy jeden z tematów, który może słuchaczy zainteresować. Wpływ zaburzeń snu na płodność. Jeśli ktoś źle śpi, może mieć problem z zajściem w ciążę?
To jest jeden z czynników. Tak jak w poprzednich konferencjach dotykaliśmy problemów z odżywianiem, nieregularnym odżywianiem, z nadwagą, z otyłością, tak samo właśnie deprywacja snu. W ogóle deprywacja wszystkich rytmów biologicznych może mieć zły wpływ na płodność, dlatego że te wszystkie osie sprzężenia zwrotnego, które rządzą naszymi rytmami biologicznymi, one się spotykają, krótko mówiąc, w podwzgórzu, w przysadce, czyli w takich organach centralnych znajdujących się w mózgu, w mózgowiu i tam mamy po prostu możliwość albo właśnie rozregulowywania, albo doprowadzania do porządku. Jeśli jedna z tych osi sprzężenia zwrotnego jest zaburzona, to inne też zaczynają być zepsute i dlatego może dochodzić właśnie do zaburzeń owulacji czy spermatogenezy.
Złe spanie może być początkiem
Może być, szczególnie taka deprywacja snu, która dotyczy zawodów pracujących właśnie zmianowo. Mamy pewne możliwości regeneracji, na przykład jeżeli jest to 1, 2, 3 dyżury w miesiącu, kiedy można przyjść, jak to się mówi, prosto odespać, ale jeżeli jest tego więcej i taki pacjent z niepłodnością, które dyżurują, albo inne zawody, które mają właśnie tak zwane nocki, to bardzo często prosimy na pewien czas przesunięcie do innych obowiązków, na ile jest to możliwe, albo chociaż zmniejszenie ilości tej deprywacji snu. Bo pani doktor właśnie, która przyjedzie do nas z Bydgoszczy, bardzo pięknie nam, myślę, to opowie, ponieważ znają osobiście i wiem, że prowadzi taką poradnię zaburzeń snu, jest fizjologiem i bardzo dokładnie pokaże, jak te mechanizmy wpływają na zaburzenia płodności, te mechanizmy zaburzeń snu. Ale cała nasza konferencja, proszę zauważyć, ma pod tytuł fizjologiczne aspekty i owulacji, i spermatogenezy. My przede wszystkim chcemy sięgać do tych podstaw, żeby uświadomić i pacjentom, i lekarzom, że to nie jest takie proste, prawda, no ginekolog zrobił USG, no jajeczkowanie niby jest, wszystko jest dobrze, nasienie w miarę dobra, dziecka nie ma. I trudno, nie jesteśmy w stanie państwu pomóc w sposób taki naturalny, żeby doszło do poczęcia w sposób naturalny. No jest to nieprawda i chciałabym te stereotypy burzyć, chciałabym zachęcać wszystkich do takiego rzetelnego, uczciwego diagnozowania pacjentów do cierpliwości, bo tak jak mówię, zyskują na tym, że przynajmniej doprowadzą swój organizm do stanu równowagi, będą się lepiej czuli, a w związku z tym, no nawet jeśli podejmą inną decyzję, inną drogę zaradzania swojej niepłodności, to i tak to będzie z korzyścią dla nich. Także właściwie sięgamy do podstaw, sięgamy do tego, żeby edukować, żeby informować i żeby tą świadomość szerzyć, że nie można leczyć na ślepo, nie można leczyć w XXI wieku, jak to się mówi, na chybił, trafił. Także to to jest konferencja wielopłaszczyznowa, wielopoziomowa, sięgająca do źródeł problemu niepłodności i przede wszystkim taka edukacyjna, żeby i lekarze, i pacjenci mogli zrozumieć, o co chodzi z niepłodnością i od tej strony zacząć leczenie.
Doktor nauk medycznych Aleksandra Maria Kicińska, specjalista chorób wewnętrznych w trakcie specjalizacji z immunologii klinicznej z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Instruktor metod rozpoznawania płodności była moim gościem. Dziękuję bardzo. Joanna Matuszewska, do usłyszenia.